Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Dzisiaj o przestrzeni, gdzie dusza i ciało działają na siebie. Gdy jest taka potrzeba, może wkroczyć w nią arteterapia. W Polsce raczkuje, w innych częściach Europy od lat jest dobrze rozwiniętą metodą wspierania leczenia. W Wieczornych Pikselach witam Państwa Michał Słobodzian. Przez większą część ubiegłego roku pacjenci Bydgoskiego Centrum Onkologii mieli okazję korzystać z warsztatów arteterapii. Projekt zakończyła wystawa prac pacjentów zorganizowana w szpitalu w lutym tego roku. Czym jest arteterapia? Jak działa na chorych? Posłuchajmy.
Aleksandra Kucewicz-Wasilewska, magister sztuki.
Jest to taki typowy proces twórczy, gdzie człowiek ma się po prostu otworzyć na sztukę. Mówi się, że arteterapia, często jest to mylne pojęcie, tylko i wyłącznie tyczy osób upośledzonych albo chorych, a to nieprawda. Arteterapia jest dla każdego. Po to, żeby właśnie dotrzeć do takich emocjonalnych stron naszej duszy.
Duchowe lekarstwa.
Dokładnie.
Duchowe lekarstwa, które leczą ciało?
Nie ujmowałabym tego w ten sposób. Na pewno arteterapia pomaga w leczeniu, jest jakąś drogą, takim mini lekarstwem do tego, żeby wyjść z jakiejkolwiek choroby albo z jakichś tam traum, ale nie jest lekarstwem samym w sobie.
Czyli to nie jest tak, że odstawiamy farmakologię, odstawiamy leczenie,
absolutnie nie.
Idziemy w sztukę.
Nie,
to
nie, nie,
zbyt
nie, nie.
Ryzykowne.
Nie, jest to wręcz śmieszne, bo czasami czytam takie publikacje, że należy wejść bardzo w arteterapię i zupełnie jakieś leczenie odrzucić i to będzie idealne, ale tak naprawdę się tak nie dzieje.
Arteterapia chodzi bardziej o terapię, a mniej o sztukę, czy to ze
to
sobą
zależy
współgra?
Tak naprawdę, kto prowadzi arteterapia. Jest takim terminem, które tak naprawdę w Polsce raczkuje. Ten termin gdzieś tam w latach 80. się pojawił jako termin gdzieś na konferencjach, w publikacjach, ale w latach pod koniec lat 90. tak naprawdę arteterapię zaczęto wprowadzać w praktykę, w działanie.
To jest rodzaj psychoterapii?
Też. Psychologowie zajmują się arteterapią, artyści zajmują się arteterapią. Tak naprawdę ja po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych no nie powinnam nazywać się arteterapeutą, bo w Polsce nie ma stricte takiego kierunku. Tak naprawdę rok temu dopiero powstał taki kierunek, ale to bardziej kierunek interdyscyplinarny, połączenie pedagogiki, muzyki i działań artystycznych w jednym. To się dzieje w Katowicach w tej chwili, ale żeby zdobyć tak naprawdę zawód arteterapeuty, trzeba było kształcić się za granicą. Ja jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych, ale jak gdyby swój warsztat, swoje umiejętności wzbogacam cały czas i wzbogacam w Polskim Instytucie Eriksonowskim, tu od strony psychoterapii, właśnie od psychiatrii.
Bo to jest bardzo ważne, żeby połączyć te sfery, tak?
Myślę, że jest to najważniejsze,
i,
tak.
Tego aspektu psychoterapeutycznego.
Tak, ale jest to terapia, ale tak naprawdę każdy, kto nazywa się arteterapeutą, w tej dziedzinie, w której czuje się najbardziej, no najbardziej, że tak powiem, rozwinięty, w tą stronę będzie arteterapią prowadził. Więc jeżeli w arteterapię tak naprawdę wchodzi i muzykoterapia, i biblioterapia, i poezjoterapia, i teatroterapia, i tak dalej, tak naprawdę osoba, aktor będzie bardziej, pójdzie w stronę teatroterapii, tak? Ja jako artysta pójdę w te sztuki typowo stricte plastyczne, czyli rysunek, malarstwo i tak dalej, choć te pozostałe nie są mi obce.
Arteterapia, są dowody na skuteczność? Bo tak jak pani mówiła, w Polsce to dopiero raczkuje, natomiast
tak.
Na zachodzie no jest to bardzo prężnie rozwijająca się metoda wspomagania procesu terapeutycznego. To działa?
Działa, działa.
W jaki sposób?
Najbardziej lubię mówić o tym, co sama przeżyłam i co sama zobaczyłam, więc jako tutaj twórca projektu ArtRack, jako osoba, która prowadziła warsztaty arteterapeutyczne w szpitalu w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, nagle spotykam się z pacjentami i widzę, co to tak naprawdę daje.
Było ogłoszenie i pojawiła się grupa ludzi, którzy chcieli, byli nakłonieni, przymuszeni. Jak to wyglądało?
Nikt nigdy do działań arteterapeutycznych żadnych nie jest przymuszany. Gdyby ktokolwiek został do takich działań przymuszony, to po prostu nic z tego by nie wyszło. Centrum Onkologii rzeczywiście rozwiesiło plakaty, no w całym szpitalu można było je dostrzec.
I byli chętni, bo mówi się, że jeśli chodzi o sztuki plastyczne, to łatwiej zaangażować dzieci i młodzież, dorośli już trochę gorzej,
bo
mają więcej wstydu, więcej
tak,
ograniczeń.
Tak, jest to specyficzny kontakt właśnie osoby z czymś zupełnie nowym. Czasami bywały takie warsztaty, że trzeba było dostawiać krzesło około 20 osób na sali i ja jako jedna prowadząca, był jeszcze pan Marek Kulka, który logistycznie się zajmował. Tutaj pracuję w szpitalu i bardzo mi pomagał. Ale były też warsztaty, kiedy było bardzo mało osób i tak naprawdę nie wiem, od czego to zależy. Były cykliczne spotkania co 2 tygodnie, tak naprawdę od kwietnia do grudnia 2016 roku to się odbywało i każde spotkanie było tematycznie inaczej pokierowane.
To znaczy konkretnie na przykład?
Konkretnie. Mhm. Były na przykład zajęcia z kolażu, były zajęcia z plazjoterapii, było typowe malarstwo na płótnie i tak dalej.
No ale jak wyglądało otwarcie ludzi? Człowieka?
Dla mnie to było właśnie zaskakujące, bo ja do końca nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało, bo raz, że były jakieś tutaj ulotki zapraszające, a dwa, że ja poczułam taką wewnętrzną potrzebę też chodzenia do pacjentów, więc jak gdyby te warsztaty dla mnie były też takie osobiście zaskakujące, takie bardzo intymne, bo ja wchodziłam do każdych sal chorych, praktycznie chodziłam po wszystkich oddziałach przed warsztatami i zapraszałam wszystkich. I tak naprawdę zderzyłam się z ogromnym murem, bo ci ludzie często są przygwożdżeni to tak naprawdę do tych łóżek, mają wlewy wielogodzinne z chemii i no nie mogą się podnieść, chociaż bardzo by chcieli przyjść. Inni zupełnie nie byli zainteresowani, ponieważ centrum jest bardzo nowoczesnym szpitalem, są tam super telewizory, tak naprawdę co tam więcej potrzeba. Oni mówili, że nie potrzebują takich działań, a inni bardzo chętnie. To tak naprawdę od indywidualnych potrzeb każdego z tych pacjentów wynikało, czy oni przyjdą, czy nie. I nagle się zbiera takie właśnie 20 osób zupełnie nieznających się wcześniej. I ja tutaj jako prowadząca wprowadzam ich w jakiś temat, bardzo taki intymny, tak jak tutaj powiedziałeś. I zaczynam obserwować.
Co się dzieje z tym?
No właśnie, tu najważniejsze właśnie chodzi, dla mnie najważniejszy jest proces twórczy. Tutaj wszyscy właśnie przychodzili i myśleli, że mają zrobić coś spektakularnego, jeżeli chodzi o
arcydzieło, które zostanie wystawione na aukcji.
Dokładnie, a to w ogóle nie chodzi o jakiś efekt twórczy, ale o to, co się zadzieje przez te 2 godziny. No, otwierania swoich emocji. Nie ukrywam, że to są bardzo trudne rzeczy, bo i pojawiają się łzy i często ataki śmiechu, takie zupełnie abstrakcyjne do sytuacji. Często byli pacjenci, którzy właściwie przychodzili, żeby posiedzieć. Nie robili nic, ale wychodząc bardzo mi dziękowali za to, że byli tam.
Uwolnienie emocji, o to chodzi w arteterapii?
Dokładnie, uwolnienie emocji. Jest to też jakiś swoisty kontakt, bo to jest ważne, pomiędzy arteterapeutą a daną osobą. Troszeczkę czuję się odpowiedzialna za stworzenie takiego gruntu do takich działań, czyli
klimatu
takiej bezpiecznej przestrzeni.
Każde spotkanie miało swój temat. Zadawała pani na przykład, pani, teraz malujemy ból?
Nie. Tak bezpośrednio aż nigdy nie działałam. To w zależności od tego, jaka grupa przyszła i to było na początku na zasadzie takiej naturalnej rozmowy, tak naprawdę dlaczego przyszliście, a z czym wiążecie właściwie to spotkanie i poprzez taki naturalny feedback od pacjentów, ja nagle steruję takimi zajęciami. No, jestem bardzo, powiedziałabym, elastyczna w tych kreacjach twórczych i dostosowuję tak naprawdę ten temat. Był taki warsztat, że pacjenci byli wprowadzeni w taki stan treningu szulcowego. Polega to na tym, że zamyka się oczy i prowadzi się, ja jak gdyby wprowadzam w taki stan ala
medytacji
dokładnie i prowadzi się światłem wewnątrz swojego ciała. I to powodowało też już, natychmiast widziałam jakieś uwalnianie emocji u pacjentów. Później jest przeważnie rozmowa na ten temat i później jakaś właśnie kreacja twórcza. W zależności kto jak czuje, mógł posługiwać się wszystkimi narzędziami, które były wyłożone, a często były to farby, pastele. No i po prostu na bazie tego co przeżyliśmy, tworzyliśmy. Nieważne co.
Chodzi o oderwanie się od tych złych emocji? Uwolnienie? Oczyszczenie?
Oderwanie, oczyszczenie
się. Zdystansowanie
może. Dokładnie.
Tak,
ujawnienie ich. Czasami ta werbalizacja, pomoc psychologa nie jest taka może...
Inwazyjna.
Inwazyjna, ale tutaj arteterapia pozwala nie mówić za bardzo o tym, a pokazać.
Bo czasami nazwanie jest bardzo trudne.
Bardzo
bo to jest
trudne.
Taki splot wewnątrz
dokładnie.
Różnych
i pacjenci
lęków,
często nie chcą
trudności.
Mówić o tym. Wolą pomilczeć albo posłuchać to, o czym mówi na przykład druga osoba i jakoś te konteksty zdania jakoś dobierać do siebie. Też to jest niesamowite działanie w grupie. Ja bardzo, bardzo to lubię, bo już proponowano mi jakieś indywidualne tutaj warsztaty, ale wydaje mi się, że właśnie ta siła tkwi w grupie. To, że pacjent siedzi i słucha, nie chce nawet się dzielić, to nagle no, dużo dostaje od innych. Dokładnie.
Piotr Gaca, były pacjent Centrum Onkologii Bydgoszcz.
Panie Piotrze, jak mówiłem o przymuszaniu, pan się uśmiechnął. Jak pan trafił na ten projekt, propozycję?
Ja trafiłem w sposób bardzo prosty. No, tak jak Ola wspominała, było ogłoszenie w szpitalu i no, będąc pacjentem właśnie no, też skierowałem swoje kroki bezpośrednio do pracowni.
Ale co tak od razu? Pan po to znaczy... wpadł na to? Miał pan wcześniej do czynienia ze sztuką, z plastyką?
Można powiedzieć, że tak, bo w sumie od półtora roku... Jest to moje dodatkowe hobby, że tak powiem, maluję. I
zaczął pan malować, kiedy pan zachorował? Czy...
Nie, malowałem już wcześniej, ale mogę powiedzieć, że dzięki Oli otworzyłem się na to, żeby pokazywać to, co robię, bo do tej pory nigdzie tego nie pokazywałem, więc to był naprawdę taki no, znaczący dla mnie impuls. No jednak potrzebujemy jednak kogoś takiego, kto jednak trochę popchnie czasami, nie? Jak teraz wspominam, kiedy to się u mnie zaczęło ogólnie, to też było na takich zajęciach grupowych. Byliśmy w Zakopanem z rodziną i to były takie zajęcia wspólne, gdzie malowaliśmy na temat Witkacego i tam robiliśmy sobie wspólnie portrety i w tym momencie tak coś mi zaświtało, że chcę to robić i sobie tam po kolei tworzyłem, ale na pewno towarzyszył, jeżeli chodzi o pokazywanie w ogóle prac, to na pewno towarzyszy strach. I ogólnie wydaje mi się, że dużo tego strachu jest właśnie tam w onkologii. Wszystko jest w głowie, można powiedzieć. I nie każdy ma taką osobę w rodzinie czy dookoła siebie, która pomoże, że tak powiem, tą głowę jakby naprowadzić na te właściwe tory, żeby po prostu sobie z tym radzić, nie? Każdy, kto tam przebywa, to w zasadzie wisi nad nim jakiś tam wyrok, nie? U mnie akurat skończyło się to dobrze, ale mimo wszystko emocje są straszne i powiem szczerze, człowiek nie myśli tak do końca racjonalnie nawet, jeżeli jak jest w tym miejscu. Ja uważałem, że sobie zawsze będę sam radził ze wszystkim i że jestem taką jednostką dosyć silną i bez problemu i w ogóle, ale teraz patrzę, że jednak ten strach jest. Gdzieś tam w zakamarkach świadomości sobie siedzi.
Dlaczego wyrażenie emocji, zdystansowanie się od nich, przejrzenie ich jest takie ważne w procesie terapeutycznym?
Bo gdzieś te emocje w nas się kumulują bardzo mocno. My mamy tendencję do zamykania się, a w momencie, kiedy choroba bardzo atakuje, sama tutaj wiem, nie z własnego doświadczenia, ale też rodzinnego, no te emocje gdzieś tam się ogromnie potęgują i no... Jest taki moment zawieszenia też człowieku, że on po prostu nie chce się leczyć. A w momencie, kiedy w jakiś sposób się dystansujemy do tych emocji, jest nam łatwiej pójść naprzód. I to jest bardzo ważne.
Czyli tak paradoksalnie, jeśli zadziałamy na psychikę, poprawimy swoje samopoczucie, to jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby się skutecznie leczyć.
Dokładnie.
I to leczenie jest efektywne.
Dokładnie tak.
To jest też rola arteterapii.
Tak.
W czasie na przykład takich sesji pacjenci, nie wiem, mierzą się ze swoją przeszłością, teraźniejszością, przyszłością, tym lękiem, który no, jest wpisany w chorobę onkologiczną, lękiem przed śmiercią na przykład.
Dokładnie,
tak?
Tak, bardzo często ten motyw oddzielne. Śmierci gdzieś tam się przewijał i tak naprawdę tutaj nagle pojawiają się łzy, bo pacjent często nawet w bardzo złym stanie, kiedy trafiał tutaj na warsztaty, cały czas ma w sobie ogromną nadzieję, że jednak będzie dobrze, A nieraz już jest w takiej słabej kondycji psychicznej, że przyjście nawet na takie dwugodzinne warsztaty i bycie w takiej grupie też wzajemnego wsparcia, bo to jest niesamowita siła, która się ujawnia od tych ludzi. Natychmiast buduje taką, no wzmacnia tą nadzieję tej osoby, która przed chwilą ją straciła. To jest niebywałe.
I to było widoczne, tak?
Bardzo, bardzo.
Widać było, jak człowiek wchodzi,
tak.
Jaki
miał nastrój. Bardzo zgaszony nawet ja widziałam, że po prostu bardzo źle wyglądająca osoba, no widać, że bardzo chora, cierpiąca, nagle wychodzi bardzo pozytywnie naładowana, czymś bardzo dobrym.
Mówi się też, że po takiej sesji redukuje się zmęczenie, paradoksalnie. Taka sesja jest wyczerpująca dla kogoś, kto jest na przykład w czasie chemioterapii, ale widać redukcję stresu.
Widać redukcję stresu, tak. Jest to takie swoiste oczyszczenie, taki katarzis. Wraca się tak naprawdę do tej białej karty. Przed chwilą tak niepewnie zapełnianej, mówię tutaj bardzo materialnie, w postaci jakiejś pracy, a tak naprawdę dusza jest oczyszczona.
Kiedy ja tam szedłem, też mi się nogi trzęsły w zasadzie. Z tego powodu, bo w zasadzie no, wchodzi się do sali, gdzie nikogo się nie zna. Jeszcze ma się obnażyć coś od siebie. Każdy w zasadzie się jakoś tam otwiera. No powiem, no jest to trochę nawet trudne, żeby podjąć. Podejrzewam, że może są osoby, które się nawet nie decydują iść z tego właśnie powodu, że
się boją.
Że się boją. A polecam każdemu, bo naprawdę świetna sprawa. No, także dziękuję ci, Olu, że
zachęcam was, zachęcam że cały czas.
Coś się dzieje, się, to wspaniała sprawa.
Trzęsły się panu nogi, ale co, już przy pierwszym spotkaniu, na początku przestały się trząść?
Myślę, że tak, bo jak już wszedłem, zobaczyłem Ola od razu z takim uśmiechem na twarzy potrafi zachęcić i od razu przechodzi się z każdym w zasadzie na ty. Były osoby bardzo w podeszłym wieku, taka starsze panie, które na przykład, nie wiem, około 80 lat chyba nawet jedna pani miała. Tworzyliśmy wtedy mandale, pamiętam.
Mhm. Jak to wygląda? Najpierw opowiedział pan o sobie, o tym lęku właśnie, czy on się tak naprawdę uwalnia niejako przy okazji?
Chyba bardziej chodzi o takie luźne spotkanie, gdzie w zasadzie
ten efekt jest niejako przy okazji.
Tak, przy okazji. Myślę, że to jest przy okazji.
Teraz przechodzimy i tak, tutaj tak. Terapia. Nie?
Przede wszystkim jest to też oderwanie od tych negatywnych emocji, bo nawet jak się leży tam na łóżku, to się leży z osobami, które są, wiadomo, chore dookoła. W momencie, jak się ktoś dowie, że ma coś takiego do usunięcia, załóżmy jakiś tam nowotwór czy jakąś tam chorobę trudną, to powiem szczerze, że jednak nasza psychika się diametralnie potrafi zmienić. Nie myślelibyśmy tego, tych rzeczy, o których myślimy, nie myślelibyśmy w momencie, gdybyśmy nie mieli tej świadomości, że coś może się stać, nie? Więc negatywne myśli przychodzą same, nie wiadomo skąd. Nawet jeżeli ktoś potrafi sobie radzić, to ja powiem szczerze, że no nie ma siły na podświadomość, która gdzieś tam tkwi, nie? I gdzieś tam...
Lęk, że może być koniec.
Tak. I wydaje mi się, że takie zajęcia pozwalają jednak bardziej się otworzyć, bo jednak jak się leży na tym łóżku, to każdy jednak jest trochę tak samemu sobie, sam się zajmuje sobą, a jednak w grupie tkwi
działanie,
siła, nie?
Tak, działanie no, w grupie daje ogromną moc.
Jest lepiej, naprawdę. No, no, nie wiem, jak opisać to słowami, ale bo to nie jest łatwe.
Bo to jest taka zmiana właśnie niewymierna. To znaczy niewymierna, jest to w kwestii emocji, odczuć. Tak. Wszedł pan z trzęsącymi nogami, a wyszedł pan
uśmiechnięty, zadowolony i szczęśliwy, mogę powiedzieć. Naprawdę, naprawdę.
Czyli zadziałało. Szczęśliwy.
Tak. I przede wszystkim wielkie zaskoczenie też. Zaskoczyło mnie, że jest taka otwartość i w ogóle inne spojrzenie na rzeczywistość uzyskałem po tych zajęciach.
Większy dystans, spokój?
Myślę, że większy spokój, tak. Myślę, że większy spokój i...
O to chodziło.
No chyba tak.
Na jakim etapie choroby warto podjąć takie działanie?
Na każdym etapie choroby.
Nie ma to znaczenia.
Nie, tak naprawdę na warsztaty były zaproszone osoby, które leczyły się w szpitalu, które były już po jakichś przejściach właśnie onkologicznych, mierzące się z traumą pochorobową. Uczestniczyły też osoby, które są genetycznie obciążone i też było dużo osób tak naprawdę z rodziny chorych, tak? Czyli córki na przykład mam, które umierały w szpitalu.
Bo to jest tak, że choroba onkologiczna to dotyczy całej rodziny. Choruje cała rodzina,
dokładnie,
cały ten system wsparcia.
Tak. I
artyterapia może też być dla tych
oczywiście
ludzi wspierających.
Jak najbardziej, jak najbardziej.
A są rodzaje plastycznej ekspresji, które jakoś szczególnie były widoczne, szczególnie pomagają, czy to nie ma znaczenia?
Nie, bo to zależy tak naprawdę od osoby, która tworzy. Niektórzy mają potrzebę malowania i pokazywania w sposób ekspresyjny tego, co czują, a inne zupełnie nie. Potrafią na przykład wyrazić swoje uczucia w jakimś krótkim tekście, słowie. Nie wiem, podczas oddania białej kartki, tak? To dla mnie bardzo dużo znaczy.
Nie były takie przypadki?
Oczywiście, że tak.
Tak.
Zajęcia nieraz są bardzo trudne dla osób i też były takie przypadki, kiedy pacjent nie dał sobie rady z emocjami i na przykład nie był w stanie powstrzymać łez, który się bardzo wstydził i po prostu wychodził. Tak też się zdarzało, ale jest to indywidualna droga. Nikogo na siłę się nie zatrzymuje. Jeżeli uwolniły się te emocje w takim mocnym natężeniu, to dobrze. To dobrze, że się uwolniło i ten człowiek po prostu popłakał i wyszedł. To bardzo dobrze.
Poprawienie jakości życia to też element arteterapii?
Miałam takie krótkie feedbacki w postaci ankiet, takich anonimowych i rzeczywiście często tam pacjent pisał, że po prostu czuje się lepiej, czuje się dobrze. Stworzyłaś, bo przechodziliśmy tam na ty, natychmiast na tych zajęciach, stworzyłaś super przestrzeń, że mogłem się uzewnętrznić. Dziękuję ci za to, że byłaś. Także myślę, że tak.
Warsztaty trwały kilka miesięcy. Jaki efekt? Co było skutkiem?
Świetne, świetnie. Tutaj ładnie, bardzo się cieszę, bo fajnie się zakończyło takim naprawdę spektakularną. Miała być taka malutka wystawa prac pacjentów, a wyszło coś niesamowitego, bo była tak naprawdę to duża impreza, taki wernisaż prac.
Te prace były pokazane w Centrum Onkologii.
Tak, w Centrum Onkologii, w bardzo takim fajnym miejscu, był to centralny korytarz, zaraz jak się wchodziło do centrum, gdzie tak naprawdę i pacjenci, i osoby zaproszone z zewnątrz mogły od razu to miejsce odnaleźć. Tam są takie specyficzne białe kanapy, też fajnie tak w okręgu ustawione, że było też miejsce, żeby posiedzieć, bo też pacjenci
w tym miejscu często ludzie albo czekają, albo odpoczywają.
Jest to miejsce takich spotkań, tak?
Bo tak naprawdę jest to takie trudne miejsce.
Trudne miejsce, ale
i te prace inspirowały tam, ludzie się zatrzymywali, patrzyli, bo to kilka tygodni wisiała.
Tak, właśnie o to mi chodziło, żeby tak jak warsztaty były otwarte dla każdego pacjenta, tak tutaj też każdy mógł przyjść, nie tylko jakaś naprawdę ładna salka konferencyjna, gdzie mogła tutaj pokazać, ale wszyscy i te osoby w szlafrokach, które schodziły zaciekawione, bo przyjechał tam i kwartet muzyczny z Akademii Muzycznej, bardzo przyjemnie aranżował nam to spotkanie. Zachęceni dźwiękami, co się nagle dzieje tutaj w wymarłym miejscu, tak? I nagle schodzili pacjenci i widzieli różnorodne prace.
No właśnie, a co dominowało? Smutne kolory, czy nie? Czy to nie ma znaczenia? Właśnie nie? Może radość, nadzieja?
Prace były bardzo różnorodne. Postanowiłam, że część prac będzie oprawiana właśnie w antyramy. Były to takie prace bardzo delikatne, na cienkich papierach, często akwarele właśnie. I one były ustawione, oprawione w antyramy i ustawione na sztalugach. A z kolei jest tam taka właśnie biała ściana, obok piękny witraż i na ścianie wisiały obrazy olejne, właśnie Piotra i też moje obrazy, które malowałam w trakcie, gdy prowadziłam te warsztaty. To było tak, że ja prowadziłam te warsztaty i często były to też dla mnie osobiście tak mocne doznania. One się kumulowały też we mnie i dla mnie to też była taka swoista terapia, więc ja wracałam często do pracowni po tych warsztatach i do późnych godzin nocnych malowałam jakieś swoje wizje, tak? Miałam potrzebę wyrzucenia też tych emocji.
Jakie emocje pani towarzyszyły?
Trudne. Chwilami warsztaty były bardzo trudne, bo uwalniały w pewnym momencie pacjentów, ale dużo opowieści, które zostały jakby uwolnione w tych procesach, trafiały prosto na mnie. I tak powstały cykl właśnie tych prac, onkoportretów i które...
Trudno mówić o sztuce, ale właśnie, co to za prace?
Portrety osób, ale nie były to konkretne osoby, które nagle tutaj pojawiły się na warsztatach, ale jakby hybrydy, łączenie różnych elementów właśnie ich twarzy, takich zawieszenia wzroku, kiedy na przykład coś ważnego padło i ja to gdzieś sobie zakodowałam w głowie. I były to takie swoiste połączenia. Obrazy są dosyć trudne, były wystawiane też w innym miejscu. Dla osób, które nie są związane z onkologią, jak gdyby z chorobą, były trudne bardzo w odbiorze. Tutaj, kiedy pojawiły się w szpitalu, było to idealne miejsce, żeby pokazać właśnie te obrazy.
A motywy, jakie pojawiały się na obrazach pacjentów?
Były jakieś powroty właśnie do takich pejzażowych motywów, często powroty do wspomnień z dzieciństwa. I te pejzażowe właśnie elementy często powodowały, że na te zajęcia wprowadzona była taka swoista łagodność. I to też powodowało takie uspokojenie. Ale często elementy właśnie dotyczące wiary, pojawiały się jakieś symboliczne bardzo rzeczy, dużo było malarstwa abstrakcyjnego, więc jak gdyby nie do końca pacjenci odkrywali przed nami to, co chcieli pokazać, a w jakiś sposób twórczy wyładowali się.
Który moment był taki dla pana najbardziej oczyszczający? Pamięta pan to? No to już trochę czasu minęło.
No powiem, chyba najbardziej dla mnie oczyszczającym było to, że przybywając tam, widziałem osoby, które są i starsze, i widziałem, jak one też sobie radzą, jak one się cieszą z tego, z tej terapii. I człowiek sobie uświadamia, że jednak nie jest sam w takim problemie jakimś tam, nie? I jakoś to się wtedy rozchodzi. Te wszystkie negatywne emocje, jakoś one się bardziej chyba wygładzają, tak mi się wydaje.
W pana przypadku leczenie okazało się skuteczne. Jest pan zdrowy.
Tak, jestem zdrowy. Tak.
Ale momencie, to doświadczenie zostało.
Pewnie. Doświadczenie
lęku,
zostało.
Strachu. Mhm.
Tak, lęku, strachu i nikomu oczywiście nie życzę, ale to dotyczy tak naprawdę nas wszystkich, bo jednak takie choroby onkologiczne, one potrafią się nie ujawniać bardzo długo. Ja bardzo długo miałem w sobie coś, o czym nie wiedziałem, choć leczyłem się, a nieskutecznie. Nie?
Mówi pan coś takiego, że nie spodziewał się pan, że jak dowie się pan o chorobie, no to takie myśli się pojawią. Myśli pan, że tfu-tfu, jakby się coś zdarzyło złego, to będzie pan inaczej już podchodził do tego dzięki takim zajęciom?
Na pewno pokazują te zajęcia, że najgorsze w tym wszystkim jest taka bezczynność. Jest bezczynność, leżenie i rozmyślanie. Jednak wypełnienie czasu tej głowy pozytywną działalnością tworzenia jest naprawdę,
dobre.
Wyprowadza nas.
Choć z drugiej strony są etapy radzenia sobie z chorobą i takie zaprzeczanie, czy depresja, czy złość, czy gniew, też jest naturalne, prawda? I warto też wiedzieć, że to jest normalne, co się ze mną dzieje na tym etapie, ale mogę coś z tym próbować zrobić.
Tutaj bardzo często pacjenci przychodzili i mówili, że próbują sobie też tymi zajęciami, jakkolwiek też innymi, które nagle odbywały się w centrum, zająć sobie wolny czas, bo tego wolnego czasu nagle jest bardzo, bardzo dużo, przebywając w szpitalu. Niektórzy mają to szczęście, że przyjeżdżają tylko na przykład na chemię albo na radioterapię, a niektórzy są naprawdę z dalekich zakątków Polski i tkwią w szpitalu dobrych kilka miesięcy. Więc takie działania, jakiekolwiek tak naprawdę, gdzie ktoś ma odwagę wyjść dalej niż swój pokój, niż swój oddział, nagle potęgują do zupełnie odkrywania innych części tutaj i szpitala, i własnego ja. Stworzenie właśnie takiej bezpiecznej przestrzeni dla tych pacjentów jest to niezwykle ważne. Tak, żeby ktoś tam wszedł i nawet w momencie, gdzie jest bardzo dużo obcych ludzi, mamy ten strach, trzęsące się nogi na początku, momentalnie zapominamy, bo działał taki dobry duch na tych warsztatach. Nie wiem, skąd on się wziął, ale tak było. I tam była niesamowita atmosfera. To mi się strasznie podobało, że tutaj jakieś takie, nawet podpiłabym to pod socjologię, psychologię sztuki, jeżeli chodzi o tę terminologię. Niesamowita integracja w ogóle uczestników. To dla mnie było niezwykłe, że po warsztatach nagle ja przechodzę korytarzem i ci ludzie, którzy byli, podają sobie dłonie, rozmawiają przy kawie, gdzieś tam przy stoliku, na korytarzu, po prostu się rozpoznają, nie są anonimowi, tak?
Obaj państwo o tym mówiliście. Ważne jest to, żeby zająć czymś umysł, może to być sztuka, może być to cokolwiek, ale to też taka ważna informacja dla bliskich chorym. Jeśli tylko chcą, to trzeba tworzyć taką przestrzeń do tego. Trzeba im pomóc.
Tak.
To nie jest to, że jak ktoś choruje, to musi siedzieć w domu.
Oczywiście.
Bliska mi osoba trzy tygodnie przed śmiercią chciała pojechać do supermarketu i stworzyliśmy takie warunki, żeby po prostu ledwo chodząc po tym markecie po raz ostatni przeszła, tak? To było ryzykowne, natomiast wiedzieliśmy, że tylko tego bardzo potrzebuje. Nie bać się tego, prawda?
W sytuacji, w której uświadamiamy sobie, że nasze dni mogą być policzone, to docieramy jednak do takiej głębi siebie i zauważamy to, czego nie zauważaliśmy wcześniej, co nawet chcielibyśmy robić. I może to jest nawet nasza droga na drugie życie po chorobie.
Słuchać pacjentów, to jest bardzo ważne. Oni są bardzo mądrzy. Tak. To taki apel do bliskich opiekunów, choć wiadomo, że opieka i chorowanie jest czasami dramatycznie trudne, ale warto się słuchać. Na świecie arteterapia to prężnie rozwijająca się metoda wsparcia psychologicznego. W Polsce raczkuje, ale jaki jest kierunek? Takie zajęcia będą się w Bydgoszczy powtarzać, w regionie, w Polsce? To był tylko incydent?
Chciałabym, żeby to nie był tylko incydent. Tak naprawdę tutaj bardzo długa droga moja była, żeby takie zajęcia pojawiły się w centrum. Ja tam pracowałam charytatywnie, więc zupełnie jak gdyby, było moje to założenie. Długą drogę przeszłam przez jakieś procedury szpitalne, żeby się tam dostać. Nagle pojawiła się pani plastyczka, która chce zadziałać i zrobić coś innego, ale zaufano mi. Chciałabym, dążę do tego, żeby w szpitalach w ogóle pojawiły się tego typu zajęcia. Bardzo mi zależy, żeby byli zatrudniani arteterapeuci, muzykoterapeuci, żeby one były cyklicznie, zawsze, nie tylko jako tutaj element w przeciągu pół roku cyklicznych warsztatów, ale żeby po prostu były, tak jak są jakieś zajęcia, warsztaty psychologiczne, niech będą i takie zajęcia, bo to
ale
bardzo
ważne. Ale na razie
ważne.
To jest bardziej marzenie, tak, niż fakt.
Mam nadzieję, że po prostu się pojawią. Niczego nie mogę zapewnić tak naprawdę. To zależy tutaj od jakichś takich wewnętrznych potrzeb też arteterapeuty, na ile chce się angażować w takie rzeczy, bo mi też powiedziano, że wchodzi tutaj pani do szpitala i bardzo szybko pani będzie chciała stąd uciec, a to nieprawda. Szpital zupełnie mnie nie przeraża. No, jakoś bardzo dobrze się tam czuję i myślę, że po prostu będę się tam pojawiać. Nie tylko tutaj w centrum, ale już zostały podjęte jakieś próby działania tutaj z doktorem Wysockim w szpitalu dziecięcym i nie ukrywam, że tutaj też świetne by były takie zajęcia dla dzieci i też dla rodzin, rodziców tych chorych dzieci.
A być może kiedyś arteterapia będzie lekiem wspomagającym zapisywanym przez lekarza na receptę i refundowanym.
Bardzo bym chciała.
To daleka przyszłość.
Wieczorne piksele.
W literaturze nie brakuje dowodów na skuteczność arteterapii. To metoda wspomagająca leczenie, podobnie jak śmiech. W drugiej części naszej audycji chciałbym Państwu przypomnieć spotkanie z wolontariuszami Fundacji Dr. Clown. Ludzie w różnym wieku odwiedzają dziecięce, szpitalne oddziały w regionie, by oderwać myśli pacjentów od choroby. Przy okazji sami sporo na tym korzystają, bo dobro działa w dwie strony. Z wolontariuszami Fundacji rozmawiałem przed Bożym Narodzeniem w 2012 roku.
Cześć, jak masz na imię? Ja jestem Zuzula. Przywitasz się ze mną? Podajemy rączkę albo przybijamy pionę. O, to jest moja Zuzula, czyli pacynka, która robi furorę, tak? Potrafi najlepiej się skontaktować jakby z dziećmi. Jeżeli nie chcą rozmawiać ze mną, to czasami rozmawiają z nią i później nie chcą ją wypuścić, tak? Więc i później mniejsze dzieciaczki bardzo często przytulają Zuzulę. I w tym momencie ona już schodzi z mojej ręki i ląduje w ich ramionach, no i później trudno jest ją zabrać z powrotem. Ale oprócz tego Zuzula jest bańkożerna, więc to też jest sposób na, jakby to powiedzieć, no też zmianę tego klimatu, jaki jest na oddziale, bo to pojawiają się kolorowe bańki, Zuzula zaczyna robić tam niam, 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 niam. I czasami jak na przykład dziecko złapie za rączkę, to one uciekają i później one na przykład biorą Zuzulę na rękę i wtedy ja puszczam bańki, także to jest w zależności od pory dnia jest to albo obiad, albo kolacja. Mm. Moczulska Alicja, pełnomocnik Fundacji Doktor Klaunów w Bydgoszczy. Staramy się stworzyć dziecko bajkowy świat, kiedy no, z jednej strony jest chore, cierpiące, jest ból no, ogromny, bo często są to zastrzyki, zabiegi. I właśnie my, jako ta kolorowa grupa animatorów klaunów, no, wprowadzamy taką atmosferę przyjaźni i radości na oddziałach. Każdy z nas ma swój pseudonim, od którego no, ja jestem doktor Zielonka i dlatego, że no, miałam zielone włosy, perukę i zieloną bluzkę taką z tak jakby z wężowej skóry i każdy z nas po prostu ten pseudonim utożsamiany jest ze strojem, ale no, ze względu na modyfikację i jakby ulepszania wizerunku klauna, to ten już strój się staje coraz bardziej profesjonalny, no i teraz pseudonim został, ale przebranie jest inne, jest przebranie Królewny Śnieżki. Większa z nas część grupy ma strój klauna, czyli szerokie spodnie i kolorową bluzkę, oczywiście kolorowe kręcone włosy na głowę.
Oczywiście
czerwony nos z naszej magicznej gąbki. Dla wytrwałych, jak już, bo przy naszej pracy niestety ten nos poci i żeby było nam łatwiej, teraz malujemy te nosy sobie, żeby właśnie nie czuć tego dyskomfortu.
Pani jest Zielonka, a koleżanki i
tak.
Koledzy jakieś?
Koleżanki to jest tak, doktor Śmieszka, Miśka, Loczek, Rączka. Są to przeróżne, dziwne imiona. Frotka, Buźka. Są naprawdę bardzo dużo takie kolorowe, raczej są to nazwy, które kojarzą się pozytywnie. Koleżanka to jest doktor Miśka.
Michalina Krzyżak. Może od imienia, ponieważ mam na imię Michalina i zawsze moi znajomi mówili na mnie Miśka i od tej pory postanowiłam, że tak będę się nazywać. I mam też Misia przy stroju swoim. Znalazłam się w fundacji dzięki listom, które wcześniej przychodziły do mnie do domu. Początkowo rodzice wspierali jakby fundację tam pieniężnie, a później, gdy ja poszłam na studia, to tutaj w tym mieście, w Bydgoszczy, okazało się, że jest możliwość wstąpienia do fundacji, dlatego przyszłam, zobaczyłam co i jak, a że z dziećmi z Konina, z Wielkopolski, także z dziećmi zawsze współpracowałam, zawsze mi to sprawiało ogromną radość i tutaj dodatkowo to ta satysfakcja, że możemy zrobić coś dobrego, że ten uśmiech na ich twarzach się pojawia po naszej wizycie.
Taka Zielonka pojawia się na oddziale i co się dzieje?
Tak, od razu jak my wchodzimy, jest zamieszanie, ponieważ no zawsze, jak można powiedzieć, wbiegamy. Jest to jak kilkoosobowa grupa, jesteśmy kolorowi i nawet te dzieci, które po prostu nie są jakby zaangażowane, to wszystkie wybiegają po cichu z sali i po prostu jest takie pełen zamęt na oddziale. Największym właśnie zabawą z dziećmi są właśnie kolorowe balony zwierzaków, które skręcamy i powstają magiczne, zo powstaje z tych baloników. Często mamy takie zagadki do zrobienia, że to jakieś tyranozaury, jakieś ufolutki, że często po prostu musimy magicznie zacząć myśleć, żeby tego ufolutka z tego balonu skręcić. Oczywiście każde dziecko dostaje ten czerwony nasz magiczny nosek na poprawę humoru i jak również no, te dzieci, które mają ochotę, to grają z nami właśnie w karty, czy nie wiem, śpiewają, opowiadają wierszyki, a jak są to akcje takie typowo zorganizowane, to jest scenariusz, prowadzimy zajęcia według schematu. Zdarzają się lekarze, pielęgniarki, które na początku no tak krzywo na nas patrzyli, ale naprawdę to minęło, no nie wiem, raptem miesiąc i po prostu czuliśmy się jak swoi ludzie na tych oddziałach. Jesteśmy bardzo mile traktowani, akcje są popierane, że wręcz no, szpital jakby się domaga tych akcji, tego przychodzenia, żeby to były stałe wizyty. I właśnie no, naprawdę no, w tym roku jest bardzo dobrze, jest coraz nas więcej, coraz jesteśmy jakby w większej liczbie miejsc. No teraz poszerzyliśmy właśnie współpracę o dom samotnej matki tu w Bydgoszczy. Jest to bardzo przygnębiające miejsce, ale w którym również są dzieci, które właśnie teraz w okresie tutaj świątecznym należałoby chociaż troszeczkę radości przekazać.
Zaczęło się od Mikołajek, to wiadomo, mieliśmy swojego Mikołaja, który chodził, dzieciaki bardzo lgnęły do niego, także nie chciały go wypuścić. No i mamy drobne prezenty, staramy się też robić ozdoby świąteczne. Też mamy wielu sponsorów, dlatego z dziećmi organizowaliśmy ostatnią akcję plastyczną, przygotowywanie podziękowań w formie właśnie odbicia własnej rączki i to właśnie poszło w świat, że tak powiem. Także staramy się zawsze tutaj o tych świętach. No, smutne jest to, gdy na przykład rodzice mówią, że zostajemy tutaj, nie? No to zawsze są jakieś tam, staramy się na drugi tor to zepchnąć, żeby jakby wyciągnąć to, co tam najważniejsze, że no to teraz posiedzicie, ale może na Sylwestra będziecie. Teraz jeden z chłopców mówił, że tam pytała się go któraś pani pielęgniarka, co by chciał dostać od Mikołaja, to powiedział, że chciałby pójść do domu. I to jest to, że tutaj tym dzieciom trudno jest jakby oddać, zwrócić to, że muszą tutaj być. Ale no, staramy się, żeby jakoś o tym chociaż częściowo zapomniały.
Jest to grupa bardzo zróżnicowana, w zasadzie od 16 lat. Współpracujemy z bursą numer 1 Bydgoszczy tutaj na Głowackiego, i z czego bardzo aktywnie uczestniczy około 10 właśnie uczniów, wychowanków tej bursy. Są to zarówno dziewczyny, jak i chłopcy. Jest oczywiście największą grupą, stanowią studenci różnych kierunków. Są również chłopacy. Mamy pana, który się nazywa Paweł Górka. Jest to brzuchomówca nasz, który z magicznym takim pacynką gburkiem.
Nie na czasie. Jest teraz nowy.
No teraz mam...
Jest Edward.
A to Edward. No to zmienił imię. Jest teraz Edward.
Zmienił imię, ale nadal burczy brzuchem.
No. Tak, burczy brzuchem, tak. I właśnie on studiuje kulturoznawstwo. Również są właśnie chłopacy z budownictwa, z edukacji obronnej. Jak są również osoby takie już między 30 a 50 rokiem życia, bo również się takie zdarzają. No role mają takiego klauna.
Sędziwego.
Z bardzo profesjonalnego. Na chwilę obecną najstarszą wolontariuszką jest pani Wanda, doktor Śmieszka, która ma lat, tylko żebym znowu nie pomyliła, chyba 51, ale na 50 plus powiedzmy. Jest u nas od 2 lat i naprawdę jest bardzo zaangażowaną osobą. Się przybiera czasami w strój taki, gdzie prawdopodobnie student by nie założył. Bardzo fajnie się z nami czuje, a perypetie tego, że do nas wstąpiła, były bardzo burzliwe, bo była... nagle stwierdziła, że nie pasuje, bo jest wiekowo nie pasuje, i nagle po 2 miesiącach stwierdziła, wracam. No i jest do dzisiaj i w wszystkich akcjach wyjazdowych praktycznie uczestniczy.
Tego bardzo brakuje. Już tak się mnie pytali tutaj na oddziale dzisiaj, co będę tam w Sylwester robiła, czy tam na przykład kiedy będę tutaj następnym razem, to mówię, że być może po świętach tutaj przyjadę, mówię, bo za tym się tęskni. Taka jest prawda, że jak się wróci do domu, no to tego nie ma, tak? A chęć pomocy i te uśmiechy, ta radość dzieci jest nie do zastąpienia przez nic.
Zielonka, Miśka i kto?
Adzioszka.
Ada Żurawska, nazwisko. Wolontariuszem też jest moja córka.
Ile lat ma córka?
11. Córka naturalnie dołączyła ze mną wspólnie w tym samym czasie. Pozytywna energia od ludzi przede wszystkim i takie poczucie, że robi się coś ważnego. Mimo dzisiejszych jakby takiego nastawienia i dążenia raczej do samorealizacji finansowej, głównie tutaj można spotkać ludzi, którzy mają inne priorytety, i to jest fajne.
Wciągnęła pani córkę 11-letnią. Córka spotyka się z niesamowitym cierpieniem. Nie było obaw?
No, staram się to jakby zadawkować i to cierpienie na przykład tutaj w szpitalu Jurasza staram się, żeby unikała takich wizyt, ale była już raz na takiej imprezie specjalnej. Myślę, że to jest na tyle elastyczny umysł, gdzie jest w stanie sobie wytłumaczyć takie historie. Tak mi się wydaje bynajmniej. No nie chciałabym, żeby się spotkała bezpośrednio z jakimiś takimi sytuacjami śmierci na przykład, ale jeśli ona się zdarzy, no to po prostu jest to sytuacja życiowa. Tutaj dzieci leżą i również też koledzy odchodzą, prawda? I oni muszą jeszcze sami się zderzyć z tym, że sami mogą w tej samej sytuacji jak koledzy się znaleźć, więc dla nich to jest pewnie cięższe. Myślę, że nie jest to za duży bagaż emocjonalny mimo wszystko, a na przyszłość dość znaczący.
My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, my wiemy, jaka jest nasza rola, wiemy, na jaki oddział przychodzimy i staramy się nie rozmawiać o tym, staramy się wyłączyć temat choroby, bo no, one to mają na co dzień, tak? My przychodzimy tutaj po to, żeby one o tym zapomniały. No czasami wiadomo, jeżeli te dzieciaki są do tego też przyzwyczajone, że one tutaj są i czasami nam opowiadają, że a to ten motylek mi się zaciął, a tam potem coś i przyszła tam ta pani, o tam pani pielęgniarki, to czasami są ciocie. My też stajemy ciociami po pewnym czasie. Także no wiadomo, to fajnie jest, jak się patrzy na dzieci, które powiedzmy były w ciężkim stanie i wychodzą z tego, tak? Widzimy, jak na naszych oczach one czują się coraz lepiej. W końcu przestajemy się z nimi spotykać, bo wyszły do domu. No gorzej jest, jak się nie przestajemy spotykać, bo po prostu już ich nie ma, no ale są tamte już nie cierpią, tak? A przychodzą nowe, które też potrzebują naszej pomocy.
Jak będziemy myśleć kategorią dziecka, które cierpi, to my razem z nim będziemy cierpieć i po prostu no, ta nasza terapia no, ona nie będzie efektem, bo my jesteśmy smutni, to ono też będzie smutne. A jak my jesteśmy weseli, radośni, to dziecko no, też od nas jakby przełamuje ten swój lęk i tą energię pozytywną dostaje, dlatego zamieniamy się zawsze, staramy się po prostu, jak wchodząc na oddział, zapomnieć o tym, co jest, no, co jest naszym życiem, co jest za drzwiami.
Też ja się nauczyłam tutaj przez ten czas, jak jestem, że mimo tego, że dzieci tutaj na tym oddziale szczególnie, wiadomo, są po chemiach, czasami są słabsze, nie mają siły wstać, to my i tak, ja tak przynajmniej robię, że ja naciskam na to, żeby chociaż wejść, chociaż popuszczać bańki, pokazać Zuzulę, czy zostawić balona, bo one tego bardzo potrzebują i wiele razy było tak, że rodzic powiedział, nie, bo on się dzisiaj źle czuje. Ja mówię, ale to chociaż na chwilkę, bo widzę, że to dziecko tam kiwa tą główką z łóżka albo rękę wyciąga, czy cokolwiek. Także to jest też kwestia odczytywania tego niewerbalnych gestów, czy tam ruchów, które te dzieciaki nam pokazują. Rodzice bardzo często potrzebują jakby rozmowy z nami, albo też to jest dość znaczne, kiedy my przychodzimy na przykład do sali, rodzice automatycznie wychodzą, jest takie przejście. Tutaj na Wiuraszu już znają nas i jakby ufają, także to też jest dla nas takie bardzo cenne, że jesteśmy akceptowani. I często tam rozmawiamy z nimi, czasami oni są płaczą, tak, no to wiadomo, staramy się w jakiś sposób pocieszyć, o ile w takiej sytuacji w ogóle można. No i tak jak dzisiaj, powiedzmy, już są święta, to też dzisiaj się ucieszyłam, bo dostałam podziękowania za ten cały rok pracy, który tutaj włożyłam i no wprawdzie dalej było, żebyśmy się już więcej nie widzieli, ale to tutaj ja rozumiem to doskonale, mówię, że w innych okolicznościach jasne, ale najlepiej, żeby wszyscy byli w domu, tak.
To jest tak, że każdy może być doktorem klaunem, czy jednak jakieś predyspozycje trzeba mieć?
Nie.
Smutas chyba nie może być.
Nie, trzeba. Właśnie no, chociaż no mamy kilku takich nieśmiałe osoby w grupie i one też mają swoją rolę, ale rzeczywiście no lepiej jest człowiekowi, który no sam po prostu ze sobą sobie radzi, jest no w pewnym stopniu energiczny, nie może pesymistycznie myśleć o rzeczywistości. Musi mieć po prostu tak, widać, no jest kwestionariusz osobowy i od razu na pierwszy rzut oka no po prostu też my dokonujemy, no tak można brzydko powiedzieć, selekcji.
Czyli casting jest, tak?
No jest casting, no bo też no, nie możemy mieć po prostu każdej osoby, która po prostu przyjdzie, bo jednak trzeba no lubić dzieci, trzeba no coś z tym dzieciom ofiarować, trzeba też przede wszystkim się zająć, a nie po prostu często jest tak, że na początku jak ktoś przychodzi, że wpada do sali, jest taki no zdziwiony i zamiast po prostu się dzieckiem zająć, to ojej, jakie ma połączenie, jakie rurki, coś, a to w ogóle no jest jakby no nieistotne w tym momencie i jakby no omijamy właśnie ten szeroko rozumiany temat choroby, tylko właśnie no, ale zawsze szukamy tak jakby osób wyjątkowych. Bo to ma być wyjątkowa grupa i szukamy osób tych, które po prostu będą no jakby poświęcały się nie dla zaświadczenia, raz, dwa przyjdą, tylko po prostu, które będą stale. A takich osób nam brakuje, bo grupa jest duża, jest to 40, ponad 40 osób, a takich czynnych, no to jest może 10.
Jesteście grupą, częścią większej całości, bo tak naprawdę Fundacja Dr. Klaun od lat 60. działa na całym świecie.
Tak, tak, tak. Działa, w Polsce działa od 99 roku, jak zawsze stolica jest również matką fundacji, czyli Warszawa, która działa najdłużej. Już jest ponad 30 oddziałów w Polsce. Najmłodszy oddział jest w Sieradzu, który powstał bodajże w lipcu lub sierpniu 2012 roku. Całą ideę zapoczątkował no oczywiście nasz kochany lekarz Patch Adams, pan, który już ma grubo po 60 i cały czas jest czynny, niezawodowy, dosyć lekarzem, to jeszcze jest lekarzem od terapii śmiechem i zabawą. I działa w swoim instytucie w Stanach Zjednoczonych i jak również no, w zasadzie rok rocznie lub dwa razy do roku w taki uczestniczy w ogólnoświatowej paradzie klaunów. Są to w różnych miastach, państwach świata.
Terapia śmiechem. To jest metoda naukowa, można tak powiedzieć? Powstają książki na ten temat.
Tak, dokładnie. No, to ma zastosowanie i rzeczywiście działa, bo wiemy, że uśmiech pobudza wszelkie różne inne hormony do tego, aby ten organizm się mobilizował do pracy i do zdrowia. Także my zawsze mówimy, że nasze noski są magiczne i one przywracają zdrowie. Jak będziesz nosił nosek, to będziesz zdrowy.
Terapia śmiechem już jest naukowo jakby stwierdzona, zbadana, że jest to lekarstwo. rzeczywiście książki powstają i naukowe przypadki, no już nie jeden, jest kilkanaście osób, które dzięki śmiechowi zostały wyleczone z bardzo poważnych chorób, które były naprawdę zagrażające życiu. Terapia wspomagająca przez ten śmiech, dobrze, że się pozbywamy jakby stresu, wydobywa się hormon szczęścia, endorfiny, które no bardzo pozytywnie wpływają na naszą i psychikę i na całe ciało. Że nie tylko na daną chwilę, ale no jakieś jest produkcja szarych komórek większa i to naprawdę, że śmiech to zdrowie.
Tutaj też maskotkę, tak?
Nie, to ja sobie użyczam chwilę.
To też moje. Aha. To był mój prezent urodzinowy. Dostałam na urodziny maskotkę, żeby móc chodzić do dzieci. Tak? To jest ciasteczkowy potwór, Elmo, ale ja szukam, robię casting na imię. No, on jest na razie bardzo świeży, nowy taki, więc dzieci tam już na razie wiedzą i myślą nad imieniem dla niego. No, Elmo na razie się przypatruje. Tak? Przeważnie Zuzula jest jakby na pierwszym planie. Czasami na przykład Zuzula zostaje w domu, wtedy zabieram Elmo. I jeszcze ja też muszę się z nim dograć na razie.
Arteterapia czy terapia śmiechem nie zastąpią leczenia, mają jednak ogromny wpływ na psychikę pacjenta. Dobre samopoczucie to wielki sojusznik w walce z nawet najcięższymi chorobami. Michał Słobodzian, do usłyszenia.
Wieczorne piksele.
Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach, łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć, i wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, nas też czasami nosi po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę, i wtedy w nas się zapala wieczny bieszczadzki ogień. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Thank you.
Cause my